przeczytam wam już też kilka świadectw z tego, co się działo dzisiaj w Otwocku wcześniej. Już takie dotarły gdzieś tam SMS-ową drogą. Zachęta. Zachęta. Naszym głównym słowem dzisiaj jest zachęta. Salomon powiedział w Starym Testamencie, że dobre słowo wypowiedziane we właściwym czasie jest jak złote jabłko na srebrnym półmisku, na srebrnej misie. Dobre słowo wypowiedziane we właściwym czasie jest jak złote jabłko na srebrnej misie. W zeszłym tygodniu skończyliśmy M4. I kończąc, czy w zeszłym tygodniu wiecie, bo większość z was, niektórzy z was nie wiedzą, ale większość wie, że tym zjazdem zakończyliśmy dwuletni cykl M4. Więc dla nas w pewnym sensie jest to koniec, tak? Ale jeśli chodzi o nas, w sensie o zespół, który jest odpowiedzialny za M4, jest to dla nas tak samo początek, dlatego że już rozpoczynamy poszukiwanie kolejnych zespołów. Mieliśmy, jak wiecie, Ojwind miał spotkanie z liderami różnych denominacji. Były tam środowiska, które już trochę są zainteresowane M4. Natomiast Henry, chciałeś puścić też dzisiaj filmik, tak? Nie? Okej, okay, może później, dobra, później.
Albo jak chcesz.
Nie, może być później. Ten filmik z Węgorzewa czy z naszej rejestracji? Z naszej, dobra. Okej, okay. Nie, ja tylko pytam. Większość widziała, jak nie, to możemy go puścić później. Chodzi mi o dobre słowo. Później pokażemy filmik z Węgorzewa, gdzie ludzie z Węgorzewa, z innej społeczności, która gdzieś tam użyła platformy M4 do tego, żeby nabrać pewnego rozpędu, mówią dobre słowo, mówią dziękujemy. Tak, czyli pod koniec pierwszego cyklu mówią dzięki bardzo za to, co dla nas zrobiliście. Wypowiadają dobre słowo i wypowiadają je we właściwym czasie, dlatego że szukamy następnych, szukamy kolejnych zespołów w Polsce, które są zainteresowane tym, żeby założyć społeczność. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie bardzo tego potrzebujemy. Poznaliście Ojwinda. Ojwind jest takim człowiekiem, który on niesie w sobie zachętę. On ma w sobie coś takiego, co po prostu zachęca cię do działania. I kiedy siedliśmy z nim w zeszłym tygodniu, mówiliśmy o tym, jakie wyzwania mamy w Polsce i tak dalej, prawda, że gdzieś tam no, nie zaczynamy kolejnego cyklu M4, nie wiem, z 20 zespołami, tak jak Ukraina na przykład, tak? Albo jakieś inne miasta, inne państwa, gdzie to działa już od jakiegoś czasu. Mówiliśmy o tym, że mamy jakieś tutaj nasze polskie myślenie, które sprowadza nas do takich realiów polskiej rzeczywistości, nie? Że wiemy, jak to jest. I słuchajcie, Ojwind siedzi, słucha tego wszystkiego i nagle zaczął zadawać pytania. Okej, to ile jest zielonoświątkowców w Polsce? No to podaliśmy mu konkretne liczby, ile tam jest zielonoświątkowców w Polsce. Mówi, dobra, to ile jest chrystusowych? No to podaliśmy mu, okej, ile jest kościołów bożych w Chrystusie? No podaliśmy mu, prawda, mniej więcej. O, ile jest baptystów? Okej, podaliśmy mu. I potem zaczął zadawać pytanie, to ile zborów w zeszłym roku założyli zieloni? No to już było ciężko, prawda, z podaniem dokładnych liczb, ale coś tam powiedzieliśmy. Tutaj, te rzeczy, które wiemy z 700 miast, i innych takich kontaktów powiedzieliśmy. Okej, to ile tamci założyli nowych zborów? No i gdzieś tam zaczął zadawać to pytania, wszystko skrzętnie zapisując w swoim notatniku. I potem powiedział mi tak, okej, to z moich obliczeń wynika, że 20% zborów, które powstały w zeszłym roku w Polsce, było związanych z M4. 20%. I teraz możecie patrzeć na to, że tu mamy takie problemy, a ja wam powiem z perspektywy biznesu, wiecie dobrze, że ja nie lubię porównywać kościoła do biznesu, ale to jest to, co on zrobił. Okej, z perspektywy biznesu chcecie mi powiedzieć, że prowadzicie firmę, która ma 20% rynku i to jest źle. Mówimy, no nie. Powiedzcie mi, wy, którzy jesteście w świecie biznesu, bo ja nie jestem. Jeśli masz firmę, która zapewnia 20% rynku, to to źle czy dobrze?
Dobrze.
Chyba bardzo dobrze, nie? I widzicie, i to jest właśnie moment, w którym człowiek przez jedno zdanie odwraca twoje myślenie. Przez jedno wypowiedziane zdanie odwraca twoje myślenie i wyprowadza cię z pesymizmu do, jak to mówił Eugene, realistycznego optymizmu. Tak? Wprowadza cię w to miejsce realistycznego optymizmu. Przez jedno zdanie wyprowadził cię z pewnego miejsca i poprowadził cię w inne miejsce. Zachęta. Poprzez zachętę, poprzez jedno zdanie, które wprowadziło zachętę. Parę tygodni temu na grupie w Chynowie, zanim zaczęliśmy omawiać dary urzędów i służb z listu do Efezjan, przyglądaliśmy się przez chwilę, krótką chwilę, ale przyglądaliśmy się liście darów Ducha Świętego z listu do Rzymian z 12 rozdziału. I między innymi tam w tej małej liście, w 12 rozdziale listu do Rzymian, jest taki dar, o którym chwilę rozmawialiśmy. List do Rzymian, rozdział 12. Werset 8 brzmi tak. Gdy ktoś zachęca, to w zachęcaniu. Kropka, nie czytajmy dalej. Gdy ktoś zachęca, to w zachęcaniu. I pojawia się wśród proroctwa, przewodzenia, miłosierdzia, posługi, diakonii, pojawia się zachęta. Kto zachęca, to w zachęcaniu. I oczywiście jest to tutaj, w tym kontekście jest to charyzmat, jest to dar łaski. Jest to coś, co pochodzi od Boga. Charyzmat zachęcania. I jest kto zachęca, to w zachęcaniu. Ci z was, którzy czytają Biblię od jakiegoś czasu, wiecie, że w starszym tłumaczeniu, które było popularne kiedyś w naszych zborach, jest tam słowo napomina. Nie? Kto napomina, to w napominaniu. I stąd to słowo napomina tak bardzo zapadło nam w podświadomość, przynajmniej mi, że poznaliście kiedyś człowieka, który uważa, że ma dar napominania? Tak? Mnóstwo. Oni wyglądają mniej więcej tak. Nie, to są ludzie. Pamiętacie namaszczenie Winnetou? Pamiętacie? To są ludzie z namaszczeniem Winnetou, bo ja widzę Winnetou i Winnetam. Widzę Winnetou i Winnetam. To są tego typu ludzie. Oni napominają. Oni mają dar napominania. I to są ludzie, którzy punktują problemy. To są ludzie, którym jedynym życiowym powołaniem jest powiedzieć komuś, co robi źle. Oni w tym widzą swoją wartość. W tym widzą poczucie własnej wartości, że oni widzą wady innych. Ja nawet kiedyś poznałem siostrę, która mówiła, że ma dar rozróżniania duchów na takiej zasadzie, że wie, kto jest zbawiony, a kto nie. I wiecie, i chodziła i mówiła, ty jesteś narodzony na nowo, a ty już nie. Musisz się nawrócić. Rozumiecie? Ona tak twierdziła, nie? Oczywiście w większości nie trafiała zupełnie, ale przynajmniej tak twierdziła. Natomiast jak widzimy w naszych już tych nowszych wydaniach Pisma Świętego, że to słowo napominanie, które przyjęło w języku polskim pewien taki negatywny wydźwięk, już teraz konsekwentnie tłumaczone jest jako zachęta. Dlaczego? Dlaczego? Mówiłem wam też o tym na grupie, ale trochę się powtórzę. W języku greckim widzimy tutaj słowo parakaleo, które ci z was, którzy lepiej znają Biblię, wiecie, że tym podobnym słowem jest określony Duch Święty w Ewangelii Jana, że on jest naszym parakletos. I parakaleo, dosłownie przepisałem to ze słownika polsko-greckiego, oznacza zapraszać do zrobienia czegoś, przywoływać, wzywać, pobudzać, zachęcać, prosić, błagać, dodawać otuchy, dodawać odwagi, krzepić kogoś, zagadywać, odzywać się do kogoś życzliwie. Po prostu, ze słownika. Posłuchajcie jeszcze raz. zapraszać do zrobienia czegoś, przywoływać, wzywać, pobudzać, zachęcać, prosić, błagać, dodawać otuchy, dodawać odwagi, krzepić kogoś, zagadywać, odzywać się do kogoś życzliwie. Jest różnica? Jest różnica? Więc napominanie to zachęcanie. Odzywać się do kogoś życzliwie, wzywać do zrobienia czegoś. I wiecie, co jest dla mnie niesamowite w Piśmie Świętym? Oczywiście prorocy, na przykład prorocy Starego Testamentu, Nowego zresztą też, oni często napominali. Ale jak napominali? Nawet ci, którzy byli najsurowsi, typu Jeremiasz czy Ezechiel, oni, czy Izajasz w niektórych fragmentach, Joel, Sofoniasz, wymiotę wszystkie śmieci ze świątyni. To byli radykalni prorocy wskazujący na grzech, ale zwróćcie uwagę, że nigdy nie pozostawali ludzi w beznadziei. Ten prorok zawsze miał rozdziały, które zapowiadają odnowę, które wzywają do nawrócenia, które pokazują drogę wyjścia, które dają obietnicę, co się stanie, jeśli zrobicie to i nawrócicie się, to. U nich jest to niesamowite, że oni czasami potrafili wypunktować grzech, ale robili to w sposób, który pokazywał drogę wyjścia. Jezus potrafił rozmawiać z kobietą, która żyła nieporządnie, ale nie zgniótł jej, nie zbeształ jej, nie wskazał jej palcem, powiedział jej na koniec, idź, nie krzesz więcej. Ale zrobił to w taki sposób, że ona odkryła się przed nim, ona chciała z nim rozmawiać. I to jest niesamowite w prorokach biblijnych, to jest niesamowite w Piśmie Świętym. Słuchajcie, dlaczego to jest dla nas tak ważne? My żyjemy w takim świecie, który karmi się krytyką. Ja mam takie wrażenie, nie chcę może generalizować zbyt mocno, ale wczoraj widziałem takiego gifa w internecie, gdzieś tam na Facebooku, o dwóch psach, które oddziela brama. I te psy, jeden był po jednej stronie siatki, drugi pies po drugiej stronie siatki i one się żarły. Nie? Jeden tam na tej siatce stoi i się, wie, gryzą. Nie? I nagle brama się otwiera. Nie? Brama się wysuwa w bok i one... A kiedy brama znikła i zobaczyły, że są między sobą, nagle przestały i każdy poszedł w swoją stronę. I taki podpis tego gifa, to co internet robi z ludźmi. Nie? Wiecie, jest jakiś temat... Spotykasz tą osobę nagle, bez klawiatury, bez ekranu. Nie, dzień dobry. My żyjemy w takim świecie, gdzie bardzo łatwo jest nam wylać na kogoś pomyje, gdzie bardzo łatwo jest nam skrytykować kogoś za coś. Wiecie, jest dużo rzeczy, o których chciałbym mówić, ale muszę się ograniczyć, żeby dać nam przestrzeń na to ćwiczenie, które mam dzisiaj dla nas. Powiem o kilku rzeczach, o których mogliście już słyszeć. Ja nie jestem pastorem od dzisiaj, jestem pastorem od jakiegoś już tam czasu, kilkunastu lat. 17 będzie, Anetka? 17. Muszę sprawdzać z żoną, wiecie, o co chodzi. 17 lat. 17 lat gdzieś tam jesteśmy w służbie. I przez ten czas możemy opisywać różne rzeczy. Ja opiszę dwie sytuacje. Pewnego razu w Otwocku małżeństwo zaczęło przyjeżdżać na nabożeństwa i byli na nabożeństwie przez kilka miesięcy, co tydzień. Co tydzień regularnie byli na nabożeństwie i po kilku miesiącach zapytali się nas, czy mogą przyjść do nas na obiad. Więc natychmiast, bez wyznaczania żadnych dat, zabraliśmy ich na obiad, zrobiliśmy obiad. No i po obiedzie ten brat mówi, no to teraz tak mówi Pan. To jest nie tak, to jest nie tak, to jest w zborze źle, to jest w zborze źle, to robisz nie tak, to robisz nie tak, to robisz nie tak, to robisz źle, to robisz źle, to jest nie tak. Koniec przesłania. Amen. I spojrzałem się wtedy na niego i powiedziałem, słuchaj bracie, zapomniałeś dodać swojego nazwiska. Mówi, co masz na myśli? No zapomniałeś powiedzieć, tak mówi Pan. Wstawić swoje nazwisko i powiedzieć te wszystkie rzeczy. Wiesz, dlatego, że w tym, co mi powiedziałeś, może i jest trochę prawdy, ale nie ma żadnej zachęty, nie ma żadnej drogi wyjścia, nie ma żadnego wzmocnienia, nie ma żadnego pokazania kierunku. Powiedziałeś mi same złe rzeczy, zbeształeś mnie z błotem, Powiedziałeś, co ci się nie podoba, ale w tym wszystkim nie było żadnego takiego zdrowego ducha wypływającego z relacji i miłości. Po prostu wylałeś na mnie bezczelnie, wprosiłeś się do mnie na obiad, wylałeś mi na łeb kubeł pomyj i jeszcze chcesz mi powiedzieć, że Pan mi to mówi? Ta rozmowa nie zakończyła się przyjemnie. Pewnie dzisiaj, gdyby to była dzisiaj, zareagowałbym troszeczkę dojrzalej niż wtedy. Natomiast no, to było też na tym etapie mojego życia i tyle. Natomiast doświadczyłem czegoś takiego. Wiecie, druga sytuacja, która naprawdę... No to ktoś musiałby przeżyć, żeby wiedzieć, jak ja się poczułem wtedy. To było, kiedy zaczęło z nami pracować w Otwocku International Mission Board. I pracował z nami Steven Rees, Joe Van, wielu z was zna te nazwiska. Steven był wtedy dyrektorem International Mission Board na wschodnią Europę, więc był osobą, która koordynowała misjonarzy, robiliśmy dużo day campów, robiliśmy dużo wydarzeń. I pewien pastor działający gdzieś tam w przestrzeni linii otwockiej, jak to się ładnie nazywa, napisał artykuł w internecie. Napisał artykuł w internecie na temat tego, że głosimy tanią łaskę, że jesteśmy heretykami, że generalnie, że ja to jestem w ogóle pies, fałszywy nauczyciel i ręki nie podawać na ulicy. Tam wiecie te wszystkie wersety i jak bardzo gdzieś tam na bezdroża błędu prowadzimy ludzi i dlatego mamy ich więcej niż oni. Generalnie na takiej zasadzie to działało. Wiecie, bo heretycy to zawsze ci, którzy mają owoc w służbie, tak? Oni mają prawdę, nie? My mamy prawdę, masz owoc, nie? Więc zamieścili to w internecie i dodatkowo angielską wersję tego samego artykułu wysłano anonimowo do International Mission Board, do misji, do dyrekcji Stevena. Więc któregoś razu mamy nabożeństwo i przyjeżdżają Amerykanie i mówią, że przyjechali. Tak, nic o sobie zbytnio nie powiedzieli, ale przyjechaliśmy, chcemy być na nabożeństwie. No to przecież nabożeństwa są otwarte, więc siadają Amerykanie, mają swojego własnego tłumacza, nie? Przywieźli gościa, wiecie, Polaka. Okej, nie? Nie ma problemu. Ja nie wiedziałem o tym liście, tak? To tylko dodam. I słuchajcie, jest uwielbienie, chwalimy Pana i nagle ja miałem przygotowane kazanie, miałem, wiecie, notatki, wersyciki, przykłady, wszystko, nie? Tyle godzin, słuchajcie, spędzony w biurze. Duch Święty mówi do mnie, chciałbym, żebyś głosił kazanie z tego tekstu. Ja mówię, Panie, nie mogłeś wczoraj. Ale wiecie, takie przekonanie od Ducha Świętego, że mam po prostu odrzucić notatki, zupełnie. Że mam rzucić notatki, nawet ich nie wyjmować z plecaka, otworzyć ten tekst, który przyszedł mi na serce i zacząć mówić. Więc zrobiłem to. To też taka zachęta, żeby być posłusznym Duchowi Świętemu, po prostu zupełnie bez przygotowania, na żywca, po prostu otworzyłem ten tekst, który przyszedł mi na myśl, zacząłem mówić. I to, co wyszło, to było bardzo radykalne kazanie. Ja kiedy zdałem sobie sprawę, co ja mówię, to myślałem, wiecie, musiałem zadać kilka razy pytanie, kochacie mnie w ogóle? Wiecie, bo zdałem sobie sprawę, że mówię o radykalizmie, że oczywiście zgadzałem się z tym, co mówię, tylko że to brzmiało naprawdę radykalnie. Mówiłem o tym, że Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Mówiłem o tym, że nie możemy żyć jedną nogą w królestwie, a drugą nogą na zewnątrz. Mówiłem o to, że nie możemy być ludźmi, którzy żyją w grzechu i myślą sobie spoko, spoko, łaska trwa na wieki. Mówiłem o tym, że jesteśmy wezwani do uświęcenia. Mówiłem o tym, że mamy podążać za Panem i mamy być czyści i święci przed Jego obliczem. Mówiłem o tym, jakie wymagania niesie ze sobą Ewangelia. I to było naprawdę radykalne kazanie. I po tym kazaniu podeszli do mnie ci bracia i powiedzieli... Nie to powiedzieli.
Nie, przepraszam.
A, przepraszam. Po tym kazaniu podeszli do mnie ci bracia i powiedzieli, przeczytaliśmy i usłyszeliśmy bardzo dużo rzeczy o nauczaniu w tym zborze, ale to, co usłyszeliśmy na tym kazaniu, potwierdza, że to było kłamstwo. Pokazuje, że to było kłamstwo, że to nie była prawda. I wiecie, kilka nauczek z tego jest. Kiedy Duch Święty ci coś mówi, to znaczy, że wie, co robi. Tak, ty nie musisz. Mogłem mieć pretensje do Boga, że nie powiedział mi tego, że nie powiedział mi tego dzień wcześniej, nie pozwolił mi się przygotować, a mogłem podporządkować się po prostu pod Bożą rękę i pójść za Jego wskazaniem. Więc poszedłem za Jego wskazaniem i okazało się, że to było dobre. Wiecie, gdybym na przykład, nie wiem, zagrał jakąś nutkę, nawet niechcąco, która potwierdzałaby to, co ktoś tam o nas napisał, to Steven poleciałby ze stołka. Poleciałby ze stołka jako koordynator misji na wschód. A to ja po prostu wylałem swoje serce przed Bogiem w sposób dosyć radykalny, ale przy okazji po prostu te wszystkie kłamstwa i rzeczy, które były wypisane w internecie, pokazały się nieprawdą. Wiecie dobrze, że kiedy wpiszecie sobie na przykład mnie, to jest taki artykuł, zdrajca wiary. Tak, zdrajcy wiary. Kogo zdjęcie tam jest? Oczywiście moje, Michał Szlachetka, zdrajca wiary. Wiecie, że spotkałem się z autorem tego artykułu. Opowiadałem wam o tym na grupie. Spotkałem się z autorem tego artykułu i siadłem z nim, tak jak ty siedzisz, i zadałem mu pytanie. Ile razy na konferencji wypiłeś ze mną kawę? I zadałeś mi pytanie, co myślę na ten temat? I wiecie co? Wiecie, co zobaczyłem? Człowieka, który spuścił oczy i powiedział ani razu. Bo wiedział, że ani razu. Że wszystko, co napisał, nie wiedział ode mnie, nie wiedział z pierwszej ręki. Więc różne rzeczy, ja mówię w tej chwili o krytyce. Mówię o tym, że różne rzeczy się zdarzają. Ludzie wylewają na nas pomyje czasami. Również w naszym katolickim kraju, protestanci, brońcie Panie Boże, czasami, wiecie, ludzie zmieszają nas z błotem. Dobre to. Tam powinien być zegarek. Wiecie, krytyka i zachęta. Krytykę dzielimy na dwa rodzaje. Tutaj bardziej bym widział na przykład Agatę w miejscu tego punktu kazania niż siebie samego albo Ewę, ale cóż. Krytykę dzielimy na dwa rodzaje. Jest krytyka destruktywna i jest krytyka konstruktywna, tak? Jakaś krótka definicja? Jaka to jest krytyka destruktywna? Macie coś z książki? Jaka?
Taka, która niszczy.
Okej. Okay. Coś od ciebie?
Wystarczy.
Krytyka, która niszczy. A konstruktywna, jaka to jest?
Która buduje, wzmacnia.
Okej. Okay. Więc są dwa rodzaje krytyki. Jest krytyka destruktywna i krytyka konstruktywna. Ja kiedyś przeczytałem, tutaj szukam afirmacji u was, że krytyka destruktywna generalnie skupia się na osobie. Czyli mówi, jesteś beznadziejny albo jesteś głupi. Tak? Wiecie, daje jak gdyby informacje, które dotyczą osoby. A krytyka konstruktywna skupia się na zachowaniu. I na przykład mówi, wydaje mi się, że nieodpowiednio zareagowałeś w tej sytuacji. Gdybyś postąpił tak i tak, to byłoby lepiej. Tak? Więc jest informacja, która nie skupia się na osobie, jesteś, nie wiem, nerwus, beznadziejny, zawsze z ryjem, tylko mówi o konkretnej sytuacji i pokazuje drogę wyjścia, tak? Pokazuje lepsze rozwiązanie, lepszą reakcję w tej dziedzinie. Więc to jest destruktywna krytyka i konstruktywna krytyka. I teraz przejdźmy do komplementów. Okazuje się, że z komplementami jest tak samo. Są komplementy, które są konstruktywne i to są te, które wzmacniają zachowania, i są komplementy, które kierujemy w kierunku osoby i to są rzeczy, które wzmacniają w nas pewien taki niezdrowy samozachwyt, narcyzm, pychę wręcz, taki, wiecie, zadufanie w sobie, nie? I znowu, komplementy, które kierowane są tylko i wyłącznie w kierunku osoby. Jesteś wspaniały, prawda? Taki w ogóle super, młody, piękny i zawsze... Okej, dobra. Wiecie, o co mi chodzi? I znowu, komplementy, które obracają się wokół jakiejś konkretnej sytuacji, jakiegoś konkretnego zachowania. Czy to współgra z czymś tam?
Tak.
Okej. Okay. Z czymś tam. Okej. Okay. Mówię, ja nie jestem psychologiem, nie będę tutaj mówił, że to jest jak gdyby wszystko, co moglibyśmy powiedzieć na ten temat. Natomiast to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć, że przede wszystkim chodzi mi o to, że jest negatywna krytyka, krytyka, która niszczy, krytyka, która podcina skrzydła. I przede wszystkim chodzi mi o to, żeby zrozumieć, że może być komplement, który prowadzi do takiej niezdrowego samozachwytu. I to chyba wszystko, pewnie musicie sobie trochę więcej poczytać na ten temat. To wystarczy. To jest dla mnie wystarczające na dzisiaj. Więc jeśli mamy powiedzieć jakąś korektę, to róbmy to w sposób, który wzywa, zachęca, podnosi, prowadzi do zmiany, który wzmacnia pozytywne rzeczy i pokazuje lepszą drogę, który pokazuje, jak w pozytywny sposób coś zmienić. I znowu, jeśli mówimy komuś komplement, to róbmy to tak, żeby nie wprowadzić go w jakąś taką, w negatywny samozachwyt, w jakiś narcyzm, ale róbmy tak, żeby wzmocnić te pozytywne zachowania, które robimy. Okej? Dobra, to trochę psychologii, ale to jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że uczymy się proroctwa, uczymy się prorokować do siebie nawzajem, uczymy się modlić o siebie nawzajem, przekazujemy sobie różne obrazy i musimy zawsze pamiętać o tym, że musi być taki właściwy balans w tym, co do siebie mówimy, że możemy również, powołując się na proroctwo, możemy kogoś tak skrytykować, że on się z tego nie podniesie. I powołując się na proroctwo, mówiąc powołując się, mam na myśli, że Bóg nam coś pokazał, tylko przekaz jest niezbyt trafiony. Przekaz jest negatywny. Powołując się na proroctwo, możemy kogoś wprowadzić w taki samozachwyt, że to nie osiągnie odpowiedniego przesłania. Więc okej, otwórzmy jeszcze jeden fragment Bożego Słowa dzisiaj. To jest pierwszy list do Tymoteusza i rozdział pierwszy. Dosłownie ostatnie minuty, zamknę się w pół godziny. To polecenie przykazuję ci, synu Tymoteuszu, 18 werset pierwszego rozdziału. Według wcześniej wygłoszonych o tobie proroctw, abyś dzięki nim toczył szlachetny bój. Ten rozkaz ci daję, synu Tymoteuszu, abyś według wcześniej głoszonych o tobie proroctw, i tu mi się podoba język grecki i podoba mi się przekład dosłowny, który pokazuje, że w nich, w tych proroctwach, które przedtem były do ciebie wypowiedziane, w tych proroctwach staczaj dobry bój. Czyli inaczej to jest oddane, że przez nie, dzięki nim, dzięki tym proroctwom, które wcześniej zostały do ciebie wypowiedziane, dzięki tym proroctwom, w tych proroctwach staczaj dobry bój. Wiecie, zadam wam pytanie. Kto z was dostał kiedyś jakieś takie osobiste słowo od Boga, a potem przyszły ciężkie czasy i oparłeś się na tym, co Bóg do ciebie wcześniej powiedział i przeszedłeś przez nie zwycięsko? To jest właśnie ten werset. Oczywiście w 4 rozdziale jest powiedziane: rozpal w sobie na nowo dar łaski, który został ci dany przez prorocze orzeczenie przy włożeniu rąk starszych, więc pewnie to, o czym mówi Paweł do Tymoteusza, miało miejsce podczas jego ordynacji. Natomiast patrząc na nasze życie i biorąc pewną zasadę z tego tekstu, to on mówi: synu Tymoteuszu, ja daję ci rozkaz. Dostałeś kiedyś proroctwa i teraz weź te proroctwa i dzięki nim w tych proroctwach staczaj dobry bój. I zwróćcie uwagę, że Tymoteusz ma to zrobić. Daję ci rozkaz, mój synu. Więc są proroctwa bezwarunkowe, ale są proroctwa warunkowe i tutaj prawdopodobnie o takich jest mowa. Tymoteusz miał wziąć te słowa wypowiedziane i miał dzięki nim, przez nie, staczać dobry bój. I to, do czego chcę was dzisiaj wezwać, to pewne takie ćwiczenie, zadanie. Dobre słowo wypowiedziane we właściwym czasie jest niczym złote jabłko na srebrnej czaszy, na srebrnej misie. Dobre słowo wypowiedziane we właściwym czasie. Dobre słowo wypowiedziane we właściwym czasie. Wielu z nas przechodzi przez różne doświadczenia w swoim życiu. Jesteśmy w różnym miejscu. I bardzo często potrzebujemy po prostu zachęty. Potrzebujemy spotkać się z charyzmatem zachęty w zborze. Potrzebujemy doświadczyć charyzmatu zachęty, że ktoś przyjdzie i nas po prostu zachęci, wzmocni. Wiecie, jeszcze jedna rzecz, którą przeczytałem gdzieś tam wczoraj, że jeśli ktoś wypowiedział do ciebie destruktywną krytykę, to twoje poczucie własnej wartości spada tak bardzo, że musisz usłyszeć 30 komplementów, żeby odzyskać balans. Czaisz bazę? Że jeśli ktoś, szczególnie ktoś bliski, wypowiedział destruktywną krytykę, to twoje poczucie własnej wartości tak bardzo spada, że potrzebujesz 30 komplementów, żeby odzyskać balans. Czasami potrzebujemy po prostu usłyszeć zachętę. Potrzebujemy usłyszeć zachętę. I zadanie, które mam dla was, to jest to, co również słyszeliście na M4. Pamiętacie coś, co z angielska się nazywało I see in you conversation? Po polsku. To z angielska tak ładnie brzmi, ale to jest taka praktyka, która moim zdaniem powinna wejść nam w życie. Raz dziennie przeprowadzić z kimś rozmowę widzę w tobie. Widzę w tobie. Widzę w tobie. Raz dziennie w pracy, w biznesie, w szkole, szczególnie dla nauczycielek. Wow. Raz dziennie przeprowadzić z jakimś dzieckiem rozmowę widzę w tobie. Raz dziennie. I ten człowiek, który akurat o tym nauczał, on wprowadził to w życie. On po prostu raz dziennie stara się wziąć jakąś osobę, na przykład ze zboru czy z firmy, którą prowadzi, i po prostu wypowiedzieć to, co w nim widzi. O co w tym chodzi? Na przykład pamiętam, że gdzieś tam na początku naszej znajomości, to będzie taki przykład, myślę, że mogę to powiedzieć, gdzieś na początku naszej znajomości modliłem się o tego mężczyznę i o tą kobietę i powiedziałem, oni wtedy, nie chcę za dużo mówić, ale oni wtedy przechodzili pewne trudności rodzinne, nie między sobą, ale w rodzinie takiej szerszej, dalszej. I powiedziałem, kiedy pomodliłem się, widziałem taką, wiecie, kulę, jak na budowie uderza w ścianę i rozwala ją, nie? Wiecie, jeszcze mularczykowie, to już tak się w ogóle zgrywa, nie? I tak dalej, wiecie. I mówię, ja widzę was, małżeństwo, jak jesteście taką kulą, która rozwala te mury po prostu. Uderzacie w tą duchową rzeczywistość i po prostu ona się rozwala. I widzę w tobie, Krzysztof, widzę w tobie takiego wojownika, który potrafi rozwalić duchowe mury, które przeszkadzają w pewnych relacjach. Rozumiecie, o co chodzi? Widzę w tobie coś. I wiecie, do czego was wezwę dzisiaj? Tu jest mniejsza grupa, będzie trudniej. To jest mniejsza grupa. Ale ja chciałbym, żeby każdy z nas na tym miejscu miał trzy rozmowy widzę w tobie. Trzy. I zachęcam was, żebyś podeszła do nie swojego męża, nie swojej żony i żeby przynajmniej jedna osoba to była ktoś, kogo najmniej znasz w grupie. Wiem, że to, o co proszę, nie jest łatwe. Szczególnie jest trudne właśnie dla tych introwertycznych osobowości. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, ale wiecie co? Chciałbym, żebyśmy to zrobili jako Kościół. Dlaczego? Dlatego, że w Kościele ma działać duch zachęty. Czy Bóg wzywa nas do tego, żeby być zachętą dla innych ludzi? Czy Bóg chce, żebyśmy doznawali zachęty w zborze, nawet jeśli to będzie krytyka konstruktywna, wtedy to też będzie zachęta, to też będzie wezwanie do zmiany. I wiem, że to, o co proszę, nie jest łatwe, ale wiecie co? To, co będzie się działo teraz na tym miejscu, ma służyć tylko i wyłącznie po to, żebyśmy przez nadchodzący tydzień, cały tydzień, tylko tydzień, aż tydzień, tylko tydzień, podjęli decyzję, że raz dziennie będziemy mieli rozmowę Widzę w Tobie. Z kimś, nie wiem, ze współpracownikiem w firmie, czy właśnie w szkole, czy gdziekolwiek jesteśmy. Żebyśmy jedną osobę dziennie. Okej, mężowie z żonami codziennie, ale oprócz twojej żony jeszcze jedna, dobra? Oprócz twojej żony, czy oprócz twojego męża jeszcze jedna, okej? Jakaś inna. Osoba. Nie, oczywiście może być z twoimi dziećmi. Słuchajcie, my rodzice mamy, miałem skończyć, będę kończył. My rodzice mamy ogromną potencjał do wypowiadania dobrych rzeczy w kierunku swojego dziecka. Ale co mam na myśli, mówiąc dobre rzeczy? Słuchajcie, modliliśmy się ostatnio o aktywację darów duchowych w naszym życiu, prawda? Wiecie, że jedną z najpotężniejszych aktywacji darów duchowych jest to, kiedy Kościół mówi, co w nas widzi? Prawda? Widzę w Tobie. Na przykład widzę w Tobie, nie wiem. Okej, to teraz. Widzę w Tobie dar gościnności. Na przykład. Nie mówię, że nie masz i nie mówię, że masz. To jest tylko przykład. Ale pojechałem. Dobra, okej. Okay. Potwierdzamy, nie ma.
Amen.
Kościół potwierdza, widzisz?
Nie mam. Nie, dzisiaj się nie ma. Macie się nie ma dać.
Antek zrobił dobrą dupę tym zapłatem.
O.
Okej, wszyscy wiemy, co mamy zrobić. I słuchajcie, poproszę was, żebyście coś pograły. I to nie oznacza, że jesteście zwolnione.
My sobie coś powiemy za karką.
Tak.
No
tak. Ale nie gra.
Pograjcie, o właśnie, widzę w Tobie obdarowanie do uwielbienia. Amen? Alleluja. Amen. Podejdźcie oczywiście do nich, natomiast zależy mi na tym, ja jeszcze raz powtórzę, ja wiem, że to, o co proszę, nie jest łatwe. Ja wiem, że to wymaga przełamania. Wiem, naprawdę, wiem, zdaję sobie sprawę. Ale jest to tak ważne, żeby przełamać pewne trendy, które mamy w społeczeństwie, a zacząć być właśnie takimi osobami, które wzmacniają się, zachęcają się, budują siebie nawzajem, które rozpoznają obdarowanie, które wzmacniają to obdarowanie. To jest tak bardzo ważne. Słuchajcie, stańmy przed Bogiem teraz wszyscy i zachęcę cię do jednej rzeczy. Kiedy będzie granie, to rozejrzyj się po sali. Najpierw się rozejrzyj, spojrzyj na twarze. Spojrzyj na twarz kogoś. I kiedy poczujesz to coś, takie dotknięcie, to jest ta osoba. Kiedy poczujesz, że coś w twoim sercu, chciałbym jej to powiedzieć, albo jemu, chciałbym to powiedzieć, to idziesz do tej osoby i po prostu powiedz. Powiedz, widzę w tobie i wypowiedz. Wypowiedz te słowa. Jeśli chcesz kogoś napomnieć, to pamiętaj, masz zachęcić. Zachęcić do zmiany, podnieść, zbudować, dać rozwiązanie, wzmocnić pozytywne rzeczy. Panie, wylej na nas teraz ducha zachęty. Wylej teraz na nas charyzmat zachęty, Panie. Charyzmat zachęcania, aby każdy na tym miejscu stał się zachęceniem i otrzymał zachęcenie. Żeby każdy z nas na tym miejscu wszedł w rolę Ducha Świętego, stając się parakletem dla innej osoby. Żeby każdy z nas na tym miejscu mógł na chwilę wejść w rolę Ducha Świętego dla innej osoby i stać się zachętą, podniesieniem, wzmocnieniem. Wylej na nas swoje charyzmaty, Panie. Również charyzmat zachęty. Chcemy zachęcać się nawzajem i proszę Cię, Panie, żebyś przełamał wszystko, co wymaga przełamania i żeby Kościół zanurzył się teraz w zachęcie. W imieniu Jezusa o to Cię proszę, Panie. Halleluja. Śpiewajmy Bogu. Wyjdźcie ze swoich rzędów, wyjdźcie ze swoich miejsc. Pamiętaj, rozejrzyj się dookoła i kiedy poczujesz to coś, to podejdź i zacznij. Przynajmniej jedna osoba, której nie znasz za dobrze.
W takim razie ja mogę.
Okej, wyłączę nagrywanie, żeby nie poszło.